Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka.
A ja teraz chciałbym, żebyśmy pochylili się nad Bożym Słowem. Rozpoczął się już nowy miesiąc. Miesiąc, który zakończymy świętami wielkanocnymi. I w tym miesiącu mamy cykl kazań, który zatytułowaliśmy Głębia. Chcieliśmy zaprosić Was do tego, żeby sięgnąć głębiej, żeby pozwolić, żeby Duch Święty zaświecił w różne sfery, w różne miejsca naszego życia, żeby uzyskał dostęp do miejsc, do których może nie jest taką rzeczą oczywistą, że powinien to miejsce, ten dostęp uzyskać. Dzisiejsze kazanie jest zatytułowane Podróż Życia. I chciałbym przeczytać fragment z Ewangelii Łukasza, dłuższy fragment, 5 rozdział, czytamy od 1 wiersza. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, czytamy od 1 wiersza. Pewnego razu, gdy tłum na niego napierał, by słuchać Słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył na brzegu 2 łodzie. Rybacy właśnie z nich wyszli i płukali sieci. Wówczas Jezus wszedł do łodzi, która była własnością Szymona i poprosił go, aby odbił nieco od brzegu. Następnie usiadł w niej i zaczął nauczać tłumy. Gdy przestał mówić, zwrócił się do Szymona. Wypłyń na głęboką wodę. Zarzućcie tam sieci na połów. Mistrzu, odpowiedział Szymon, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Ale ponieważ Ty to mówisz, zarzucę sieci. I gdy zarzucili, zagarnęli tyle ryb, że ich sieci zaczęły się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci przypłynęli i napełnili obie łodzie, tak że ledwie trzymały się na powierzchni. Na ten widok Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie i przerażenie z powodu tak obfitego połowu. Podobnie było z Jakubem i Janem, synami Zebedeusza, którzy towarzyszyli Szymonowi. Wtedy Jezus powiedział do Szymona: przestań się bać. Od tej chwili będziesz łowił ludzi. Wyciągnęli więc łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Może słuchając tej historii po raz pierwszy, po raz któryś w swoim życiu, myślisz sobie, że to taka klasyczna historia z Nowego Testamentu. Jedna z lepiej znanych, bardzo dobrze znana. I rzeczywiście tak jest. Ale z dobrze znanymi historiami jest tak, że czasem nam się wydaje, że już nic w nich nas nie zaskoczy i nie próbujemy sięgnąć głębiej. A dzisiaj do tego chciałbym Was zaprosić. Bo ta historia jest nie tylko dobrze znana, ale też bardzo piękna. Wyobraźcie sobie rybaków, którzy po całej nocy ciężkiej pracy nic nie złowili. Nie wyspali się, całą noc ciężko pracowali, nacharowali się i nic. A to, że nic nie złowili, oznacza, że też nic nie zarobili. Że nie będzie pieniędzy na zakupy, na opłacenie tych rzeczy, które są niezbędne. Pewnie każdy z nich po takiej nocy marzył już tylko o tym, żeby pójść do domu, żeby położyć się spać i o tym wszystkim nie myśleć. Jednak jeszcze trzeba posprzątać. przygotować różne rzeczy na następny połów. Może będzie lepszy. I czytamy, że przy tej czynności Jezus ich zastaje, kiedy płuczą sieci, przygotowują różne rzeczy na następny raz. Przeczytaliśmy, że Jezus przychodzi, wsiada do łodzi Szymona i prosi, żeby on odpłynął trochę od brzegu. I kiedy Szymon to robi, Jezus zaczyna do ludzi przemawiać. A więc na razie nici z szybkiego położenia się spać. Jezus naucza, ale to nie były takie słowa jak innych rabinów. Było w nich coś więcej. Chociaż Piotr pewnie nie potrafiłby nazwać co, ale te słowa zrobiły na nim wrażenie. A potem Jezus przestał mówić do tłumu i mówi do Szymona. Wiersz 4. Wypłyń na głęboką wodę, zarzućcie tam sieci na połów. Piotr na to: Mistrzu, całą noc ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy, ale ponieważ Ty to mówisz, zarzucę sieci. To tak jakby Szymon powiedział, gdyby to był ktoś inny, to bym mu powiedział, że to bez sensu, bo przeoraliśmy tę głębię sieciami przez całą noc. Ale ponieważ Ty to mówisz, no właśnie, wiemy, co się dalej stało. W serialu The Chosen jest to bardzo pięknie pokazane, tak na marginesie. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego serialu, to serdecznie zachęcam. Nie jedna łza zakręci się w oku, gwarantuję. Czytamy, że kiedy okazuje się, że sieci są pełne, oni te sieci ciągną, ale sieci pękają. Wołają drugą łódź, napełniają obie łodzie rybami i są tak pełne tych ryb, że ledwie dają radę dopłynąć do brzegu. Porażka zmienia się w taki piękny sukces, że wszyscy są zachwyceni. Chociaż właściwie nie wszyscy. Piotr po tym, co się stało, pada przed Jezusem i mówi mu: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Dlaczego takie zaskakujące słowo? Dlatego, że Piotr miał świadomość, że ten rabin i ten połów to nie są zwykłe sprawy. Że właśnie są świadkami cudu i oni w tym cudzie wzięli udział. I on wcale się z tym dobrze nie czuje. I okazuje się, że w ogóle nie jest gotowy na cud w swojej śmierdzącej rybami łodzi. Więc niech ten Jezus lepiej sobie idzie i znajdzie kogoś lepszego. Bo on jest tylko grzesznym człowiekiem. Czułeś się tak kiedyś? Czułaś się tak kiedyś? Z jednej strony dzieje się coś pięknego i świętego, a z drugiej strony jesteś ty, jestem ja i nasze brudne ręce i nasze brudne myśli i nasze brudne serca. W księdze Izajasza czytamy, że gdy prorok zobaczył chwałę Boga zasiadającego na tronie, zawołał, Izajasz 6:5, to słowa proroka: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam wśród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Podobnie Szymon zareagował. Wiecie, on był zawodowcem. W Wiedział, że żadnych ryb tam wcześniej nie było, że one po prostu odpłynęły w zupełnie inne miejsce. Oto coś takiego. Kiedy się na czymś znasz, wiesz, co jest możliwe, co jest trudne, a co zupełnie niemożliwe. I wiedział, że to po prostu nie miało prawa się zdarzyć. Ale obie łodzie pełne są ryb. I co z tym zrobić? Wiersz 9 mówi, jego samego bowiem oraz wszystkich przy nim zebranych ogarnęło zdumienie i przerażenie z powodu tak obfitego połowu. I co zrobił Piotr? Postanowił zrobić krok do tyłu. Mówi Jezusowi, odejdź ode mnie, Panie. Ja nie pasuję do tej sytuacji. Ja nie pasuję do Ciebie. Ja nie pasuję do tego, co święte. Ja nie pasuję do tego cudu. Jestem tylko grzesznym człowiekiem. Piotr myślał, że na Jezusa to wystarczy. Ale bardzo się pomylił. Bo Jezus nie przyszedł tam po te ryby. Nie po to, żeby coś zjeść na śniadanie. Jezus przyszedł tam po Szymona. Dlatego mówi mu, przestań się bać. Od tej chwili będziesz łowić ludzi. Czytamy więc, że wyciągnęli łodzie na ląd. Zostawili wszystko i poszli za nim. Przepraszam na moment. Kochani, żeby zrozumieć z tej historii trochę więcej, musimy o czymś wiedzieć. Edukacja w Izraelu w tamtych czasach wyglądała tak, że chłopcy w wieku 6 lat trafiali do miejscowej szkoły przy synagodze. I do wieku 10 lat uczyli się tam pięcioksięgu Mojżesza. Uczyli się czytać, uczyli się pisać, uczyli się rozumieć, uczyli się na pamięć, werset po wersecie pięcioksięgu Mojżesza. Kiedy kończyli naukę, w tym wieku przeważająca większość z nich wracała do rodzinnych domów, pomagać rodzinie w pracy. Najlepsi z nich, bardzo niewielu, mogli uczyć się dalej na następnym poziomie, do 14 roku życia. Tam już uczyli się całego Starego Testamentu. I znowu z tych najlepszych po pierwszym poziomie. Najlepsi z tego drugiego poziomu, większość z nich po prostu wracała do domu, do pracy, na roli albo w rodzinnym biznesie. Dziewczynki, kiedy wracały, były w tym wieku najczęściej wydawane za mąż. Ale była jeszcze jedna możliwość. Najzdolniejsi, najmądrzejsi mogli ubiegać się o to, żeby stać się uczniem ważnego rabina. Dla nich to było jakby dziś dostać się na znany, prestiżowy uniwersytet. Musiałeś być wybitny i to udawało się bardzo nielicznym. Większość po prostu szła do pracy na roli, do pracy w rodzinnym biznesie, a oni mogli dalej się uczyć. Ale było bardzo trudną rzeczą stać się uczniem ważnego rabina. I pozwólcie, że zapytam, ile wersetów z Biblii znasz na pamięć? Ktoś zna jeden? O, tak. Jest sporo osób, które znają jeden. Okej. Ktoś zna pięć? Pamięta pięć? O, są osoby, które znają pięć. Dzięki. Czy ktoś zna więcej jak 10? Tak, są ręce. Gratulacje. No to wyobraźcie sobie, że nauka na tym pierwszym poziomie nauczania kończyła się tym, że dzieci w wieku 10 lat potrafiły z pamięci zacytować cały pięcioksiąg Mojżesza. Nauka na tym drugim poziomie kończyła się na tym, że byli w stanie zacytować z pamięci cały Stary Testament. Dlatego kiedy Jezus mówi w swoim nauczaniu napisano, nie musi podawać odnośników, nie musi mówić gdzie i kto napisał i dlaczego napisał. Dlatego, że jego słuchacze znali te fragmenty, znali ich brzmienie, rozumieli je. Jeśli chciałeś być uczniem rabina, musiałeś nie tylko znać na pamięć wszystkie księgi Starego Testamentu, ale musiałeś znać je na wyrywki, każdy fragment, każdy werset. Jeśli nie znałeś, to zapomnij. Nie ma szans, żeby uczyć się u rabina. Ale nie tylko to. Rabin sprawdzał, czy potrafisz myśleć samodzielnie, zanim zdecydował, że możesz być jego uczniem. Sprawdzał, czy potrafisz wyciągać wnioski, czy potrafisz zadać odpowiednie pytania, czy warto w ciebie zainwestować. Bo nauka u rabina polegała nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale po prostu na życiu blisko niego. Uczniowie nie odstępowali swoich rabinów i naśladowali we wszystkim. Do tego stopnia, że było takie obrazki w Izraelu widać, że jeśli rabin chodził utykając, to jego uczniowie też w taki sposób chodzili, żeby go uszanować. Jeśli byłeś uczniem znanego, wybitnego rabina, to stawałeś się spadkobiercą jego dokonań i jego dziedzictwa. W Dziejach Apostolskich czytamy, że kiedy apostoł Paweł w trakcie swojej obrony mówi, że był uczniem Gamaliela, to tak jakby pokazał swoim oskarżycielom dzisiejszy dyplom Harvardu. I pewnie ci, którzy go oskarżali, pewnie im poopadały szczęki, bo to oznaczało, że on ma najlepsze możliwe wykształcenie, a oni może dyplom jakiegoś kolegium tumanum. Taką naukę u rabina kończyłeś w wieku około 30 lat. I kiedy on uznał, że nadajesz się do samodzielnego usługiwania, mogłeś zacząć to robić. Nie szybciej niż skończysz 30 lat. Widzimy, że Jezus uszanował tę zasadę i rzeczywiście jego publiczna służba zaczęła się, gdy skończył 30 lat. Pastorze, to bardzo ciekawe, ale po co nam to wszystko mówisz? Przecież to tylko historia. Kochani, to oznacza, że nasi bohaterowie, ci łowiący ryby, zakończyli swoją edukację wcześniej i nie załapali się na dalszą. Może zakończyli ją na tym pierwszym etapie. Może byli wśród nich też tacy, którzy zakończyli na tym drugim etapie. Tego nie wiemy. Ale wiemy na pewno, że żaden rabin nie był nimi zainteresowany, żaden ich nie chciał w gronie swoich uczniów. A więc kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza 4,19, ta sama historia w relacji Mateusza, że Jezus mówi im, chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus, uczynię was rybakami ludzi. To dla nich oznaczało niezwykłe wyróżnienie. Bo żaden inny rabin tego nie zrobił, a ten ich zaprasza. I to nie jakiś rabin, który tylko potrafi pięknie mówić, ale ktoś, kto potrafił dokonać cudu, który przeżyli. Nic dziwnego więc, że 4,20 mówi nam na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Tak się zaczęła historia Szymona, który stanie się Piotrem, Jakuba, Jana, innych. A jaka jest twoja historia? Jak wyglądało twoje spotkanie z Jezusem? Jak to się stało, że usłyszałaś, że On mówi do ciebie, chodź za mną, chodź ze mną. Bo Jezus nie poszukuje zwolenników czy fanów. On poszukuje uczniów. I nie uczniów w rozumieniu naszej dzisiejszej edukacji. Nie chodzi o jakiś zakres wiedzy, który trzeba sobie przyswoić. Nie chodzi tylko o księgi Biblii, które trzeba przeczytać. Nie chodzi o jakieś nauczanie, które trzeba poznać. Tu chodzi o coś dużo, dużo większego. Sprawa jest dużo głębsza, a jej istotą jest to, co, nie to, co będziesz wiedzieć, ale to, jakim staniesz się człowiekiem. Jaką będziesz osobą. W Ewangelii Marka 8:34 Chrystus mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Prawda o tobie i o mnie jest taka, że zawsze jesteśmy przez coś albo przez kogoś kształtowani. Przez nasze rodziny, szkoły, w których się uczyliśmy, przez nasze środowisko, miejsce pracy, przyjaciół, znajomych. Kształtowani jesteśmy przez to, co oglądamy, czemu poświęcamy czas i swoje serca. Pytanie tylko, czy jesteś tego świadomy? Czy jesteś tego świadoma? Jeśli nie jesteś, to i tak niczego nie zmienia. Bo nadal jesteś poddany, poddana procesowi kształtowania. I to otoczenie będzie wpływać na to, jak myślisz. Co mówisz, co robisz, jakie podejmujesz decyzje. Przyznacie, że trochę to przerażające. Ale jest też dobra wiadomość. Nie musisz być pionkiem na szachownicy w czyjejś grze, bo Jezus zaprasza ciebie i mnie do czegoś zupełnie niebywałego. Zaprasza do podróży i mówi, chodź ze mną. I to nie jest podróż, która potrwa tydzień, miesiąc, nawet nie rok. To jest podróż życia. Jeśli ruszysz w nią, ruszysz z Jezusem, jeśli zaczniesz nabierać prędkości, to pewne rzeczy powypadają od tego tempa z twojego życia. Nie dadzą rady wytrzymać tego tempa. A innych rzeczy trzeba się będzie pozbyć, bo okażą się do niczego niepotrzebne. Odkryjesz, że codzienna obecność Jezusa i codzienne działanie Ducha Świętego będą sprawiały, że twoje życie zacznie się zmieniać. I te zmiany będą sięgały głębiej i głębiej. Bo gdy jesteś chrześcijaninem, nie chodzi o to, co wiesz, ale o to, jak żyjesz. Wielu ludzi wie, jak powinno się żyć. Co jest dobre, a co złe. Czasem głośno dają temu wyraz. Czasem wytykają innym, bo oni wiedzą, jak należałoby żyć. Wielu ludzi wie, co jest dobre, a co złe. Wiedzą, jak chcieliby żyć, jakimi chcieliby stać się ludźmi. Ale jak to zrobić? Wiecie, najbardziej pociąga mnie w życiu z Jezusem to, że On nie tylko stawia wysoko poprzeczkę, ale też daje moc do tego, żeby żyć na Jego sposób. Ktoś powie na to amen? Dziękuję. Bo to dzięki Niemu ty i ja możemy odkrywać, jak żyć. Życiem, które nie jest skupione na sobie, nie jest poświęcane spełnianiu jakichś zachcianek albo egoistycznych dążeń. Dzięki Jezusowi możesz uczyć się żyć tak, by spełniać Boże zamiary, Jego plany i Jego wolę. Możesz mieć udział w budowaniu Jego Królestwa. A kiedy to robisz? Wiesz, że zajmujesz się sprawami większymi od ciebie i ode mnie. Cenniejszymi niż wszystkie spółki notowane na giełdzie. Sprawami, które nigdy nie staną się po prostu historią, dlatego że one są wieczne. I wreszcie, kiedy angażujesz się w budowanie Jego Królestwa, pomagasz zmieniać życie ludzi. I nigdy, nawet po wielu latach, nie powiesz, że to już dziś nieważne. Wiecie, strasznie zawsze mnie boli, kiedy słyszę, jak ktoś opowiada, że coś, czemu poświęcił czasem kawał swojego życia, po jakimś czasie, dłuższym albo krótszym, okazało się po prostu nieważne. To straszny dramat. To tak jakby wdrapywać się na wysoką wieżę, żeby zobaczyć zapierający dech w piersiach widok i kiedy jesteś na szczycie, odkryć, że tak naprawdę nie ma czego oglądać. Przecież nikt nie chce marnować swojego życia. Każdemu zależy, żeby ono miało sens i miało znaczenie. Żeby je wypełnić tym, co ważne, tym, co nie przeminie z wiatrem. I do takiej podróży Jezus zaprasza ciebie i mnie. Staćcie na to, żeby to zaproszenie zlekceważyć. Żeby nie zareagować. Żeby iść dalej swoją własną drogą. Powiem ci szczerze, mnie nie stać. I w ogóle mnie nie dziwi to, co zrobili uczniowie po tym połowie ryb. Zostawili wszystko i poszli za Nim. Czy znacie piękny przykład? Warto wziąć z nich przykład. Oczywiście jest cena do zapłacenia. Każda rzecz na tym świecie ma swoją cenę. Ale czy każda cena każdej rzeczy jest warta zapłacenia? Wiemy, że nie każda. Czasem zdarza się nam, że za coś przepłacimy. Bo damy się nabrać reklamie, albo damy się komuś namówić. Myślimy, no drogo, ale jak tak drogo, to może jest warte tej ceny i jesteśmy gotowi zapłacić. Wiecie, przeczytałem kilka lat temu relację rozżalonego klienta, Polaka, który napisał, że całe życie marzył o samochodzie pewnej marki, której nie wymienię. I wreszcie taki samochód po wielu latach sobie kupił. Przez jakiś czas wszystko było dobrze. Ale po przejechaniu kilkunastu tysięcy kilometrów auto zaczęło się psuć. Nowy samochód prosto z salonu i zaczyna się psuć. I to nie jakieś małe rzeczy. Najpierw silnik, potem skrzynia biegów, potem elektronika. Mówi, naprawiłem go raz, naprawiłem drugi i ciągle myślałem, że teraz już będzie dobrze. No przecież musi być dobrze. Ta marka, ta cena, będzie dobrze. I napisał, miarka się przebrała. Kiedy, będąc w trasie, auto bez widocznej przyczyny stanęło na drodze i odmówiło współpracy. I mówi, musiałem gdzieś w dzikim polu wzywać lawetę, żeby zawieźć ten samochód do serwisu. Ten człowiek napisał: wtedy zrozumiałem, że zrobiłem błąd, że ten samochód nie jest absolutnie wart swojej ceny. To był samochód sportowy, który kilka lat temu kosztował 800 tysięcy złotych. Absurdalne pieniądze. Dzisiaj na pewno grubo ponad milion. Myślę, że każdy z nas zna to gorzkie uczucie, kiedy odkrywamy, że coś nie było warte ceny. Że to po prostu był błąd. Może nie daliście nabrać się na milion, ale chyba się nie mylę, że znamy to uczucie. Ktoś zna? Ktoś może tak powiedzieć? Czy tylko ja znam to gorzkie uczucie, że za coś przepłaciłem? Dziękuję. Jest kilka rąk. Chciałbym ci dzisiaj powiedzieć, że cena, która jest do zapłacenia w Bożym Królestwie, cena naśladowania Jezusa, nigdy nie jest przesadzona. Nigdy nie jest za wysoka, nie warta zapłacenia. W Ewangelii Marka w 10 rozdziale, 29 i 30 wiersz przynoszą nam słowa Jezusa, który czytamy tam tak. Jezus odpowiedział: zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla dobrej nowiny, a kto by nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Kochani, podróż z Jezusem, o której mówimy, to przygoda na całe życie. Może ją zaczynasz, a może trwa już lat 5, 15, 40. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wiersz 33, to wezwanie Jezusa. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Kochani, to ważne, żeby nawet po latach nie stracić świeżości i nadal poszukiwać w swoim życiu Bożego Królestwa. Na różnych etapach życia to poszukiwanie na czymś trochę innym polega. Inaczej to wygląda, kiedy zaczynamy swoją podróż z Bogiem. Inaczej, kiedy kontynuujemy ją już przez wiele lat. Ale to ważne, żeby poszukiwać nie tych wszystkich innych spraw, ale Jego Królestwa. Bo jeśli szukasz Królestwa, o tamte rzeczy zatroszczy się sam Bóg i uwierz mi, nikt nie zrobi tego lepiej. Ale jeśli ty chcesz się zajmować tamtymi sprawami, to będziesz tracić sprzed oczu Jego Królestwo. Nie pozwól na to. Jezus zaprasza cię do podróży życia i mówi: chodź ze mną. To jest najważniejsze zaproszenie, jakie w życiu dostaniesz. Odpowiedz na nie. Kochani, zapraszam do modlitwy. Powstańmy. Panie nasz, tak chcemy ci podziękować za tę historię powołania Piotra, Jakuba, Jana. Ludzi, którzy poczuli się tak bardzo uhonorowani tym, że to ty przychodzisz i zapraszasz ich do wspólnej podróży. Panie, dziękujemy za ich odpowiedź i dziękujemy, Panie, za to, że tak jak stanąłeś na drodze ich życia, tak stajesz na drodze każdego człowieka i każdy człowiek może od ciebie usłyszeć to samo zaproszenie: chodź ze mną. I tak jak oni czuli się uhonorowani, tak My możemy powiedzieć, Panie, że to wielki zaszczyt i wielki honor, że przychodzisz i zapraszasz nas do tego, abyśmy poszli razem z Tobą, abyśmy mogli mieć udział w budowaniu Twojego Królestwa, Królestwa, które jest wieczne, Królestwa, które zajmuje się najważniejszymi sprawami i rzeczami, Królestwa, które dotyka serca i zmienia życie ludzi. Panie, dziękujemy za to, że Ty zapraszasz każde z nas do tego, abyśmy mieli w tym swój udział. Panie, modlimy się o to, żeby nam nie brakowało świeżości poszukiwania spraw Twojego Królestwa na żadnym etapie naszego życia. Czy zaczynamy, czy kontynuujemy, czy może już jest za nami wiele, wiele lat. Panie, modlę się o to, abyśmy byli ludźmi, których serca są gorące i są gotowi poszukiwać Ciebie i Twojego Królestwa, a nie wszystkich innych rzeczy, z których składa się nasze życie. Panie, wyznajemy, że potrzebujemy Twojej pomocy, żeby tę świeżość zachowywać. A jeśli nam dzisiaj jej brakuje, Panie, to wołamy o to, Duchu Święty, przychodź na nowo, rozpalaj na nowo nasze serca, przemawiaj do naszego życia, wypełniaj nas Twoją obecnością. Bo nie chcemy być jak ludzie, którzy wdrapią się wysoko i stwierdzą, że nie było warto, ale chcemy być tak jak apostoł Paweł, który na koniec swojej służby powiedział, że zachował wiarę, że wykonał dzieło, że teraz czeka go wieniec sprawiedliwości. Dziękujemy, Panie. Oddajemy Tobie chwałę. Prosimy o Twoją pomoc, o Twoją wsparcie na tej drodze. I dziękujemy, że to Ty sam mówisz do każdej z nas, każdego z nas, chodź ze mną. Chwała Tobie, Panie. Kochani, zaśpiewajmy razem. Módlmy się dalej, uwielbiajmy Boga.
Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18:00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.